jak to jest możliwe, że obiektywnie firma, która przez dekady była tą, która była najbardziej innowacyjna na świecie w technologiach lotniczych, w ciągu kilku lat, bo chyba nawet nie kilkunastu, ale w ciągu kilku lat zalicza wpadkę za wpadką i nie są to wpadki banalne. Krzysztof, czy ty się boisz latać samolotami Boeinga?
Nie, aczkolwiek jak wsiadaliśmy w samolot do Szkocji, to tak stwierdziłem, że może przez ten lot nie będę sobie z niego żartował.
Okej. Dzisiaj o Boeingu, o tej nodze, że tak powiem, lotniczej, cywilnej i o tej może nawet bardziej kosmicznej. Chciałem z tobą porozmawiać. Krzysztof Kurtyła, Tomasz Rożek, Nauka to lubię, ale zanim o kosmosie, o technologii, która chyba była takim wstępem, na pewno była wstępem do rozwoju technologii kosmicznych. Jak to jest możliwe, że obiektywnie firma, która przez dekady była tą, która była najbardziej innowacyjna na świecie w technologiach lotniczych, budowała samoloty, które do teraz są wzorem wszystkiego, co można osiągnąć. Mam tutaj na myśli chociażby Jumbo Jetta. W ciągu kilku lat, bo chyba nawet nie kilkunastu, ale w ciągu kilku lat zalicza wpadkę za wpadką i nie są to wpadki banalne. To są błędy,
które kosztują życie.
To swoją drogą, ale które nie mają prawa się zdarzyć w firmie z taką tradycją. I mam na przykład na myśli sytuację chyba samolotu czy linii Alaska Airlines, gdzie samolot leci i nagle odpada mu panel, robi się dziura w samolocie w czasie lotu, po czym się okazuje, że po prostu za mało nitów ktoś przyczepił.
Jak to jest możliwe? No, w takim chyba szerszym spojrzeniem można powiedzieć, że bardzo największe zło to jest to, jak wyrodził się rynek kapitałowy, który doprowadził do tego, że w wielkich firmach rządzą menadżerowie, którzy patrzą tylko i wyłącznie na to, żeby zgadzała się kasa potem z ich opcji i tak dalej. Czyli papierowe wyniki, które dają im jakieś bonusy.
Czyli chodzenie na skróty.
No, Boeing obrósł w takie korporacyjne choroby typowe dla wielu, wielu starszych firm. No i jeżeli się poczyta choćby wypowiedzi tych sygnalistów, do czego coś się tam działo, no to jeżeli ktoś pracował w korporacji, to może zauważyć nawet w polskiej podobne cechy, czyli wymienianie na przykład ludzi, którzy są specjalistami, ale są jednocześnie asertywni, na takich, którzy są spolegliwi i management ciągnie właśnie tych spolegliwych, którzy będą mi przytakiwać, a nie tych, którzy mieli swoje zdanie, ale znali się na rzeczy. Mhm.
Czy to, co teraz obserwujemy, a zaraz porozmawiamy o tym, co konkretnie obserwujemy ze Starlinerem, czy to jest element tej choroby, czy to jest zupełnie inna historia?
Tak, to jest element tej choroby. Po pierwszym locie bezzałogowym tego statku powstał taki raport, który choćby piętnował patologie, które narosły pomiędzy Boeingiem i NASA, bo trzeba pamiętać, że firmy typu Boeing, NASA, ci ludzie często po pierwsze przechodzą czasami z sektora rządowego do sektora prywatnego i właśnie w ramach tych firm. Po drugie, to są dekadami wypracowywane kontakty na bardzo wysokim poziomie. No i tam dochodziło do takich rzeczy, że właściwie NASA nie weryfikowała za specjalnie tego, co deklarował Boeing, a na końcu sprawa się rypła i Starliner pierwszy lot o mało nie zakończył zupełną katastrofą, bo w ostatniej fazie groziło mu po prostu zniszczenie.
Dla tych z was, którzy nie śledzą tak na co dzień tematu lotów załogowych albo bezzałogowych, transportowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, taki krótki może wstęp. Boeing stara się o wybudowanie kapsuły, która byłaby co do funkcjonalności, poprawnie się to za bardzo skracam i spłycam, drugą opcją dla Dragona, dla SpaceX, czyli miałaby możliwość transportowania ludzi i towarów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Opóźnienie, powiedzmy ten projekt, ta kapsuła Boeinga nazywa się Starliner, zresztą bardzo ładna nazwa. Gdyby to tylko teraz, działało, to już w ogóle by było super.
Teraz się nabijają z tej nazwy, mówią no-liner.
Okej, okay. Na tak pewno dalej. Tam nie ma star póki co. Projekt w Boeingu jest opóźniony o kilkanaście lat.
Kiedy zaprezentowali ten projekt w 2010 roku, deklarowano, że on osiągnie stan operacyjny w 2015.
Okej, okay, czyli nie kilka. Czyli jeszcze nie kilkanaście.
No, to już jest 9 lat od momentu, kiedy miał być gotowy i latać na ISS.
Okej. Okay. I tak jak Elon Musk lata, tak Boeing zalicza wpadkę za wpadką. Zaczęliśmy od tych samolotów, dlatego że tak, to jest element tej samej choroby, a zaczęliśmy od samolotów, no bo koszula bliższa ciału, myślę, że jest dość ograniczona szansa, że którykolwiek z nas tutaj poleci Starlinerem, a jednak Boeingami, samolotami latamy od czasu do czasu. I teraz tak, mamy sytuację, w której opóźniony o 9 lat projekt kuleje. W tym roku kilkukrotnie był przesuwany pierwszy start załogowy, swoją drogą współczuję tym załogantom. No ale okej, podpisali kontrakt, polecieli. Polecieli, ten, tak jak mówię, po kilkukrotnym przesunięciu w końcu się udało. I pierwszy problem pojawił się chwilę później.
Pierwszy problem pojawił się już przed startem, bo pierwszy wyciek był już na platformie startowej, ale uznano, że jest on do ogarnięcia. Następnie jak statek znalazł się na orbicie, pojawiły się kolejne 3 wycieki. I kiedy
o wycieku helu.
Tak, helu, który jest używany do wypychania paliwa hipergolicznego do silniczków, które są zamontowane na całym statku. I po zadokowaniu wykryto jeszcze 5 kolejny wyciek, który, jak to ładnie przedstawiciel Boeinga powiedział, no na szczęście jest z nich najmniejszy i właściwie
nie można
go zbagatelizować.
Ale o tym dokowaniu tak przeszedłeś tak bardzo gładko, no dokowanie było opóźnione o dobę?
Nie o dobę, o kilka godzin, bo statek musiał się wycofać, ponieważ no, przestało działać jeszcze do tego kilka silników tego systemu, który ustawia statek.
Musiał się wycofać, trzeba było poczekać, aż zejdzie słońce, ponieważ była taka hipoteza albo jaki pomysł, to może dokujmy ręcznie. Ostatecznie stwierdzono, że jednak ręcznie nie, że jednak automatycznie.
No musiano przeprowadzić testy tych silników. Okay. Udało się z 5, które przestały działać, 4 udało się odpalić, jeden nie działa. No przecież nam ta redundancja jakby pozwala na niedziałanie tego
w sumie ich jest 28.
Silników na całym starlinerze?
Tych takich manewrowych.
Trochę bardziej skomplikowane. Ich jest 28 takich silniczków, które nazywamy RCS, plus jest jeszcze 20 silników OMAX. Generalnie Starliner ma 64 silniki do manewrowania. Część jest na kapsule, część jest w module serwisowym. Zawiodły te w module serwisowym.
W porządku. W końcu się udało zacumować. Dodam tylko, że Starliner w przeciwieństwie do Dragona nie ma na pokładzie toalety. I gdy na konferencji prasowej zapytano przedstawiciela Boeinga, no ale oni tam będą kilka godzin dłużej niż było planowane, powiedział, no problem, mają pieluchy. To tak swoją drogą a propos technologii kosmicznych. No dobra, w końcu udało się zadokować i przynajmniej tyle dobrze, że oni już tam są bezpieczni.
Tak.
Bo w tym miejscu są najbezpieczniejsi jakby ze wszystkich różnych możliwości, jakie mieli, to akurat na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są najbezpieczniejsi. Tak. Mówi, że pojawił się problem z drzwiami. Nie dało się otworzyć czy zamknąć? Tak. Bo w zasadzie tylko te dwie sceny.
Nie. Bardzo długo, znacznie dłużej niż początkowo zapowiadano, trwało otwarcie tych drzwi i potem na jednej z konferencji padło coś takiego, że jednym z powodów przedłużenia pobytu Starlinera na stacji jest to, że muszą lepiej poznać mechanizm tych drzwi. No, co jest dość zaskakujące.
Już pomyślałem, że po prostu się drzwi nie domykały i po prostu tak jak w PKP czasami, że jedziesz i się drzwi nie domykały, ten śnieg tak nawiewa.
Tak, ale wbrew pozorom jakby to, że te drzwi są w pełni operacyjne, szybko używalne, działają tak, jak powinny, jest bardzo ważne, ponieważ Starliner dla tych załogantów pełni rolę od razu kapsuły ratunkowej. Gdyby coś się działo z stacją, no to oni muszą się udać do Starlinera i nim przynajmniej tam, że tak powiem, odcumować i gdzieś tam być w przestrzeni kosmicznej, czekając na dalsze, jakby na dalszy rozwój sytuacji. W momencie, kiedy drzwi są niepewne, nie wiadomo, czy się zamkną w odpowiednim czasie, czy coś tam nie zadziała, no to stawia to pod znakiem zapytania jakby rolę tej kapsuły, tego statku w tym zakresie, tak? Czyli tego bezpiecznika dla załogi.
Czy teraz tam jest jakiś inny bezpiecznik dla załogi?
No nie ma, bo te statki, które są, mają określoną liczbę miejsc. Już taki problem pojawił się w czasie, kiedy Sojuz miał wyciek płynochłodzącego, no to wtedy próbowano na chybcika dorobić w Crew Dragonie, czyli w tym statku SpaceX, do takie prowizoryczne miejsca, co nie jest łatwe, no bo tych foteli nie ma, kombinezony nie są kompatybilne między sobą, system jakby te kombinezony w Dragonie są takie, że się no, podłącza go w konkretnym miejscu do Dragona, żeby zapewnić tą presuryzację w trakcie zejścia. Tutaj to by była taka no, już naprawdę desperacja. No, wiadomo, oni mogliby tam wejść i pokrążyć, ale no, w takich statkach wszystko jest obliczone na jakiś czas, tak? Więc kolejne osoby dołożone, no to jest inne zużycie tlenu, inne obciążenie systemu tego kontroli środowiska. Także no, to jest bardzo dużo problemów.
Na dzisiaj mamy sytuację taką, że dwie dodatkowe osoby będą dłużej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, miały wracać 26. Gdy nagrywamy ten film, mamy 25, czyli jutro miały wracać. Nie wrócą na pewno. Nie do końca wiadomo, kiedy wrócą. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że podanie konkretnej daty nie jest takie proste. Są podane sloty, takie
Sloty i one jeszcze muszą uwzględnić na przykład coś takiego jak spacery kosmiczne, bo nie można odsumowywać na przykład w momencie, kiedy jest, nie wiem, spacer kosmiczny. Następny spacer jest chyba zaplanowany, jeśli się nie mylę, 2 lipca, więc chyba pierwszy slot możliwy otwiera się tam koło 4. I potem są takie cykle co 4 dni, kiedy oni mogą teoretycznie lądować. Natomiast nie ma obecnie, chyba że teraz, kiedy nagrywamy, coś się pojawiło, nie ma obecnie daty, co już też każe podejrzewać, że no, to nie jest, sytuacja nie jest tak
banalna jak mówi Boeing.
Jak mówi Boeing, tak?
No właśnie, bo teraz kluczowe jest to i to powiem wam tak, że jakby z mojego punktu widzenia człowieka, który raczej nie poleci w kosmos, ale od czasu do czasu jak musi rzeczywiście leci samolotem Boeinga, to jest najbardziej irytujące. Sposób komunikacji. W sposób, w jaki Boeing o tych problemach komunikuje. Bo Boeing mówi tak, nie ma problemu. Wszystko jest pod kontrolą. My tam jesteśmy dłużej, nie dlatego, że coś się popsuło, nie dlatego, że drzwi się domykają albo nie domykają, nie dlatego, że cieknie jak z durszlaka, bo tam już jest chyba 7 wycieków helu, no. Nie dlatego, że silniki się psują. Nie. My tam jesteśmy po to, żeby zrozumieć, jak działa ta kapsuła, co jest w ogóle jakimś paradoksem absolutnym, no bo przecież ją budują już 9 lat za długo.
No, ona jest już trzeci raz w kosmosie, tak?
Bo... Za pierwszym razem się popsuło prawie wszystko, co się dało popsuć, więc to, że w ogóle udało się sprowadzić, to jest jakiś cud.
Ja powiem tak, to, co jest najbardziej w tym wszystkim niepokojące, to, że jak sobie popatrzymy na te kolejne próby, to tam się psują tak. W pierwszym locie najwięcej zła wyrządziło oprogramowanie. Mhm. To związało się z absurdalnym jakimś tam rozdziałem zadań w Boeingu pomiędzy działami, także to oprogramowanie było robione w kilku niekomunikujących się właściwie działach i złożone do kupy po prostu źle zliczało czas. No, rzecz dość... raczej banalną, wydaje się. Potem pojawiły się problemy właśnie z silnikami i te problemy z silnikami mimo kilku lat pracy, one cały czas się pojawiają, tak? No tych silników tam jest naprawdę dużo w porównaniu z Crew Dragonem.
To jest standard?
Crew Dragon ma 24 silniki.
Ten ma 60.
A ten ma 64, także... Okay. Także jakby stopień skomplikowania całego tego układu jest bardzo, bardzo duży. To też jest niepokojące, skoro Boeing obecnie mówi, że oni nie do końca rozumieją naturę tych problemów. Mając Starlinera na górze.
400 kilometrów nad ziemią, żeby ją zrozumieć.
Tak, więc do tego jest jeszcze to, że ten statek, jeżeli się wczyta w ten raport po tej pierwszej misji, był projektowany no, bardzo niechlujnie, tak bym to nazwał. Cały ten statek to jest mega skomplikowana rzecz. Do tego Boeing w przeciwieństwie do SpaceX nie robi wszystkiego u siebie, czy prawie wszystkiego u siebie, ale ma dla wielu kluczowych systemów podwykonawców, więc pytanie jest też, jaki był nadzór między podwykonawcami i Boeingiem i NASA. Jeżeli wszędzie tutaj było to robione tak byle jak, to znaczy, że w tym statku może być naprawdę dużo pułapek w różnych miejscach, które się w różnych momentach mogą ujawnić.
Okej, okay. Zanim cię zapytam, czy w ogóle jest sens kontynuować ten projekt, bo to nie jest pytanie całkiem z kosmosu, bo to pytanie jest zadawane dość często, czy coraz częściej także na poziomie samego NASA, także z tego, co docierają informacje samego Boeinga. Nawet czytałem dość mocno, wydaje mi się, wiarygodny tekst, w którym postawiona została teza, że gdyby ten Starliner po kolejnym przesunięciu nie poleciał wtedy, kiedy poleciał, to górę by wzięły poglądy wewnątrz firmy, że nie ma sensu kontynuować tego projektu.
To się wiąże z tym, jak ten projekt jest finansowany. W przeciwieństwie do projektów Boeinga z przeszłości, to nie jest kontrakt typu koszt plus. Stare firmy kosmiczne działają na takiej zasadzie, że ile by nie kosztowała ich dana rzecz, one dawały fakturę, a do tego NASA dorzucała marżę i firma zawsze zarabiała. To okay. Było oczywiście, to też rodziło patologię, ponieważ firmy nie miały zbytniego sensu, nie było sensu optymalizować czegoś, no bo i tak nam zapłacono marżę ponad koszty.
Okay.
Ten program, w ramach którego powstał Crew Dragon i Starliner, to jest program o stałym koszcie. Czyli firmy dostały określoną kwotę. Starliner notabene miał być pierwszym statkiem, a uzupełniać miał go Crew Dragon i Starliner dostał prawie dwa razy więcej pieniędzy w tym kontrakcie, ale polega to na tym, że są określone milestones, no, kamienie milowe, które trzeba osiągnąć i dopiero wtedy idzie płatność. W tym momencie...
Transze, konkretne, tak, za zrobienie konkretnych.
W tym momencie Boeing płaci za wszystkie dodatkowe testy, za wszystkie dodatkowe loty. To są koszmarne pieniądze. Starliner obecnie przynosi im totalne straty i oni w pewnym momencie muszą sobie policzyć. Mają jakby zapewnione w ramach kontraktu 6 misji operacyjnych na ISS, która się starzeje. Nie wiadomo, czy będą kolejne.
Nie wiadomo, jeżeli... czy zrozumieją naturę drzwi swoich, może wcześniej tak. ISS zostanie sprowadzony do oceanu.
Dokładnie. I cały czas do tego projektu trzeba dokładać grube, grube miliony. Jeżeli po tym locie statek nie będzie operacyjny, a trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś klepnął, że ten statek jest gotowy do działania, że nie będzie kolejnej misji testowej, a za misję testową zapłaci Boeing, a nie NASA zapłaci Boeingowi. Więc zarząd Boeinga musi sobie to wziąć pod uwagę i zacząć liczyć, dokąd ich ten projekt prowadzi, zwłaszcza, że oni takich projektów z ogromnymi odpisami mają więcej. W samolotach no, sytuacja 737 MAX to są koszmarne pieniądze i tam linie przecież muszą odzyskać pieniądze za przestoje i tak dalej. To będą...
Też dla tych z Was, którzy nie śledzą bardzo rynku lotniczego, Boeing wyprodukował samolot, który miał być rewolucją i stał się rewolucją, ale w drugą stronę po to, żeby oszczędzić pieniądze i nie certyfikować pilotów, żeby jak najszybciej wprowadzić ten samolot na rynek, zastosowano kilka trików. Nie jestem specjalistą od prawa lotniczego, ale jeżeli to dobrze rozumiem, to działało to tak. Przepis mówi, że jeżeli w kokpicie, jeżeli w oprogramowaniu, jeżeli w całym powiedzmy tym hardwareze pojawią się nowe elementy, które wymagają obsługi, to pilot musi być od nowa certyfikowany, czyli musi zdobyć jakby pozwolenie na lot tym samolotem. To trwa i to kosztuje, więc Boeing wprowadzając nowy samolot i wprowadzając do niego nowe funkcje, po prostu je schował, po prostu je ukrył. Zaprogramował je tak, że pilot nad nimi nie panuje, nie może ich włączyć ani wyłączyć. Rzeczy dzieją się same na poziomie software'u. Tyle tylko.
Oni nawet
nie wiedzieli o tym, że są nowe funkcje, nawet tak. Nie wiedzieli, że coś można włączyć bądź wyłączyć i software czasami działa źle. A ja, to kosztowało to znaczy, życie.
Ja może powiem, bo to jest bardzo ciekawy kasus, jak to zdziałało. No, cała sprawa wynikała z tego, że Airbus wprowadził A320neo, który był samolotem bardzo oszczędnym paliwowo, więc Boeing tak naprawdę nawet nie, to nie to, że on sprawdzał rewolucję, on musiał gonić rynek, ponieważ te oszczędności paliwowe były tak duże, że po prostu linie lotnicze nie miałyby żadnego biznesu, żeby wejść w samolot Boeinga. Do starego kadłuba domontowano nowe silniki, które były za ciężkie i powodowały, że ten samolot przy starcie mógł przeciągać. W związku z tym wprowadzono czujnik i wprowadzono korektę software'ową, ale nie wprowadzono redundancji dla czujników, co jest jakimś kompletnym absurdem. Dlaczego?
Redundancji, czyli zapasowego obiegu.
To jest po prostu jakaś zupełnie decyzja, no nie wiadomo skąd ona przyszła. No po prostu brak nadzoru w ogóle i pośpiech i wszystko. No i niestety, no ponad 300 osób zapłaciło za te błędy życiem. Tak?
Dzisiaj rano, przygotowując się do naszej rozmowy, gdzieś mi śmignęła informacja, że nasze linie lotnicze, Narodowy Przewoźnik LOT, chce pozwać Boeinga na grube pieniądze za przestoje, bo przy każdym tego typu wykrytym wypadku, to jest pytanie, ile tam jest jeszcze takich pułapek, które no na razie działają, ale w każdej chwili mogą przestać działać, za każdym razem odpowiednie organy uziemiają samoloty. To są ogromne straty dla linii lotniczych i linie lotnicze zaczynają wchodzić na drogę procesową z Boeingiem, żeby te straty odzyskać.
Tak.
Krzysztof, czy z tego wszystkiego Elon Musk się cieszy, czy nie?
Ja myślę, że Elon Musk, mówiąc jego językiem, ma to gdzieś.
Okej.
Elon Musk, czego by o nim nie sądzić? No, ostatnio był film znowu z fabryki, który Everyday Astronaut przeprowadził. I tam na przykład on się w którymś momencie zapytał o jakąś rzecz, czy oni to opatentowali. I on powiedział, no patenty są dla słabych. Elon Musk ma na tyle inny sposób działania, że on, myślę, po prostu nie zwraca na Boeinga najmniejszej uwagi. On wie, co ma, co chce osiągnąć. Dla niego Dragon też już jest zamkniętym rozdziałem, jego Dragon. On się skupia teraz na Starshipie i myślę, że tutaj to jest dla niego kosmetyka. Czy Boeing uzyska to? No wiadomo, jeżeli Boeing się wykruszy, no to on zyska ileś tam lotów jeszcze,
no właśnie o to
jeszcze Dragonem, ale to może być nawet dla niego, że tak powiem, niekoniecznie korzystne, bo być może wiąże się to z koniecznością zbudowania kolejnego Dragona, na co on już nie chce rozpraszać uwagi.
Tak? Środków. Jasne. Wciąż podróże lotnicze są najbezpieczniejszymi podróżami, czy najbezpieczniejszym sposobem podróżowania. Nawet jeżeli, jakkolwiek to strasznie brzmi, wliczymy w to wpadki Boeinga. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie.
Dziękuję.